Mecenasami Szafy Melomana są Paweł Ris, Justyna Miodońska, Agnieszka Szynk, Andrzej Tokarczyk, Wiola Durasiewicz, Paweł Konik, Szymon Mechliński, Magdalena Miro, Michał Derewianko, Maria Sławek, Małgorzata Kuziemska-Sławek, Grzegorz Janicki oraz Marta Bogusławska. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Bez Was Szafa Melomana nie mogłaby istnieć. Wasze wsparcie daje mi ogromną motywację do działania i jest dla mnie dużym zobowiązaniem. Cieszę się, że łącznie patronów Szafa ma już 18. Jeśli chcesz dołączyć do tego grona i współtworzyć ten podcast, odwiedź mój profil w serwisie patronite.pl. Link do niego znajdziesz w opisie tego odcinka. Na jedynym zachowanym portrecie olejnym François-José Gosseka kompozytor w dumnej pozie siedzi z piórem w dłoni, a na pulpicie za nim widnieje Marsz Lugubre. Na półce poniżej zaś drugie Tedeum. Obie kompozycje napisane zostały dla upamiętnienia bohaterów rewolucji francuskiej. O Gosseku powiedział jeden z krytyków, że był najbardziej zaangażowanym politycznie kompozytorem Europy. Czy to jednak prawda? Owszem, oddał swój talent rewolucji, ale w przeciwieństwie do wielu swoich kolegów po fachu, nigdy nie był oportunistą. Za swoje oddanie ideom wolności, równości i braterstwa otrzymał przydomek Tyrteusza rewolucji, ale jednocześnie przez szalonego Robespiera niemal stracił głowę na gilotynie. Dziś jednak to nie jego rewolucyjna twórczość, ale wielka msza żałobna w symfonicznym stylu, którą napisał w wieku zaledwie 26 lat, uchodzi za dzieło życia Gosseka. Wzorowali się na niej wszyscy. Mozart, Cherubini, Berlioz. Kim był François-José Gossec, kompozytor trzech epok, który karierę zaczynał u Rameau, a zmarł na rok przed premierą Symfonii Fantastycznej Berlioza? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć w 116 odcinku, który nagrywam z okazji 290 rocznicy urodzin François-José Gosseca, która przypadła 17 stycznia. Ot w tym samym dniu, w którym i ja mam urodziny. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. Zapraszam bardzo serdecznie. Ten odcinek wprowadził nas operowy niemal fragment to trzecie ogniwo introitu, Tedecet hymnus w wykonaniu orkiestry i chóru Radia Szwajcarii Włoskiej, gruppo vocale Cantemus, partie solowe wykonali Roberta Invernizzi oraz Marta Arruabarena. Całość poprowadził Diego Fasolis. Nagranie dla wytwórni Naxos pochodzi z 2001 roku. Dlaczego w ogóle Gosek i skąd wziął się w szafie ten temat? Otóż w Polsce to kompozytor w zasadzie nieznany. Za wyjątkiem jakiegoś małego gawociku, który znajduje się w którymś ze zbiorów muzyki dla dzieci, w jakimś szkolnym zbiorze nutowym, nie spotkałem się z jego twórczością na koncertach przez w zasadzie całe swoje życie. Dopiero w 2019 roku na festiwalu Chopin i jego Europa w programie zobaczyłem Offrant la Liberté, fragment jego rewolucyjnej opery, zawierający pierwszą w historii instrumentację Marsylianki. O tym koncercie opowiadałem zresztą w odcinku 113 poświęconym związkom Napoleona ze światem muzyki klasycznej. W tym odcinku możecie także posłuchać fragmentów tego dzieła, więc bardzo serdecznie wam to polecam, jeśli jeszcze tego odcinka nie słuchaliście. Jednak w moim życiu Gosek pojawił się znacznie, znacznie wcześniej. Pozwólcie więc, że od takiej osobistej historii tę opowieść zacznę. W gimnazjum i liceum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, do którego chodziłem, istniał chór. Prowadził go mąż nauczycielki języka francuskiego Małgorzaty Hauptmann, Jean-Claude Hauptmann, wszechstronnie utalentowany muzyk pochodzący ze Strasburga. Potem jak przeprowadził się na stałe do Goleszowa w 1995 roku, to miejscowość niedaleko Cieszyna, mocno angażował się w lokalne życie muzyczne na Śląsku Cieszyńskim, współpracował m.in. z zespołem Piśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, prowadził orkiestrę, która działała przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie i łączył w tym wszystkim zarówno muzykę francuską, jak i to, co w Cieszynie i okolicach z jego bogatą tradycją muzyki, przede wszystkim ludowej. Ponieważ Jean-Claude Hauptmann nie tylko jest pianistą, puzonistą, ale także muzykologiem, dyrygentem, chórmistrzem, prowadzonym przez siebie zespołom proponował rozmaite, bardzo interesujące i niesztampowe rzeczy. Około 2005-2006 roku prowadził właśnie chór gimnazjum i liceum Towarzystwa Ewangelickiego, chór szkolny, amatorski i wpadł na pomysł przygotowania polskiej premiery mszy żałobnej Goseka. Istotnie to dzieło od chwili swojego powstania w roku 1760 nigdy w Polsce nie zabrzmiało. Chór był zespołem, jak już wspomniałem, amatorskim. Choć śpiewała w nim spora reprezentacja uczniów szkoły muzycznej, a także nawet początkujący wokaliści operowi, to jego bazą byli tacy ludzie no jak ja, czyli pasjonaci muzyki, uczniowie, którzy czasem lepiej, czasem gorzej potrafili czytać nuty, ale po godzinach, głównie w soboty, chciało im się przybywać na próby, a później występować. Warto tu odnotować, że część uczniów występujących w chórze później w stronę muzyczną poszło i to z wielkimi sukcesami, a najlepszym przykładem tego jest Paweł Konik, którego znacie z dwóch odcinków co najmniej mojego podcastu, który został solistą opery w Stuttgarcie. Jean-Claude Hauptmann potrafił z taką grupą pracować. Obdarzony słuchem absolutnym, fenomenalną skalą głosu, potrafił przez naśladowanie często uczyć poszczególne grupy swoich partii, no i sklejać to wszystko następnie w całość. Prawykonanie, w którym brałem udział, śpiewałem wówczas w basach, bo jak zakładam pewnie stamtąd mniej niż z grupy tenorów byłoby słychać jak fałszuje, odbyło się w Kościele Jezusowym, największej świątyni ewangelickiej w Polsce. Pamiętam, że frekwencja była nie najgorsza, bo chór był rozpoznawalny. Dawał sporo koncertów, gromadził też wierną publiczność swoich dawnych członków, rodziców, przyjaciół obecnych itd., itd. To zawsze daje bardzo dobre rezultaty w sensie upowszechniania muzyki. Zgadzam się z tymi, którzy mówią, że chór to pierwszy krok do umuzykalnienia lokalnych społeczności. Wówczas, to był chyba marzec, nie było szans, aby zaprezentować całość tej kompozycji. Grand Messe de Mors to wielka, dwugodzinna msza, do której wykonania potrzeba rozbudowanej orkiestry, czwórki dobrych solistów, no i wielkiego chóru. Może nie jest to muzyka architektoniczna jeszcze jak u Berlioza, ale ma swój rozmach. I właśnie ten rozmach, melodyjność, siła, pewien dobrze rozumiany francuski patos sprawiały, że strasznie nas ta muzyka niosła. Jej wykonywanie dawało mnóstwo frajdy, a ponieważ to jest jednak uporządkowany, wczesny klasycyzm, to sprawiała nam ta muzyczna treść, muzyczna materia dużo mniej trudności niż na przykład Requiem Forego, które owszem, z ambitnym Jean-Claude'em Hauptmannem również wykonywaliśmy. To swoją drogą ciekawe, jak odmiennie kompozycja wygląda z perspektywy wykonawcy i odbiorcy, bo dla odbiorców Gosek będzie bardziej złożony, pełen efektów, zmian, bogactwa muzycznych chwytów, a Fauré to przecież prostota, kontemplacja, odejście od verdiowskiego monumentalizmu. Dla nas w tej muzyce, mam na myśli Goseka, był porządek, wszystko było na swoim miejscu. Nie zapomnę, jak ogromną radość sprawiało wykonywanie fragmentów polifonicznych, gdy w ogromnej, wysokiej świątyni jeden głos podawał temat, następny go przejmował, potem kolejny i kolejny. Potem wszystko się oczywiście ze sobą przeplatało, by w końcu spotkać się w jakiejś kodzie efektownej sekwencji wspólnie zaśpiewanych nota kontra notam akordów. Niesamowite uczucie. Ponieważ Jean-Claude Hauptmann współpracował w tamtym czasie także z zespołem Śląsk, postanowił ten nasz chór połączyć z profesjonalistami i w pełnym, wielkim składzie zagrać prawie całość Requiem Goseka. Mówię prawie, bo nie przypominam sobie wówczas wykonania na przykład sekwencji Vado et non revertar. Zapewne trzeba było coś, jak to się mówi, zwidować na potrzeby koncertu. Jednak w tym składzie dało się już dużo zrobić. Takie pełniejsze wykonanie odbyło się w miejscu spektakularnym, jakim jest ogromna archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach. Biorąc pod uwagę styl Goseka, to było bardzo odpowiednie miejsce do tego celu, bo w tej muzyce nie chodzi o to, by wszystkie jej składniki czy warstwy muzyczne były odpowiednio precyzyjnie podane, czyli nie wymaga to żadnej suchej akustyki, broń Boże nie filharmonicznej, ale właśnie chodzi o to, aby dmuchnąć w słuchacza siłą brzmienia i harmoniami. Wydaje mi się, że jeszcze kilkakrotnie w innych miejscach graliśmy, wykonywaliśmy Requiem, chyba śpiewaliśmy także jego fragmenty podczas tournée we Francji kilka lat później. Jeśli maestro słuchasz tej audycji, zwracam się tu oczywiście do Jean-Claude'a Hauptmana, proszę doprecyzuj w komentarzu, czy śpiewaliśmy Goseka we Francji również. Dla mnie osobiście było to ważne wydarzenie na muzycznej drodze, bowiem wtedy po raz pierwszy wystąpiłem jako wykonawca i w zasadzie chyba jedyny. Było to cenne doświadczenie, tym bardziej, że bodaj jedyny raz wówczas zaśpiewałem także solo, krótkie kilkunastotaktowe, śpiewane z praktykabli, nie oczywiście z pozycji solisty na przedzie, ale do dziś pamiętam tę ogromną ekscytację, no i nie ukrywam przerażenie faktem, że naraz w tym całym morzu dźwięków ma zabrzmieć tylko i wyłącznie mój głos, ale było to piękne wspomnienie, jest to piękne wspomnienie dla mnie wciąż. Gosek od tamtego czasu, gdy go śpiewaliśmy w latach szkolnych, nie dawał mi spokoju. Skończyłem liceum i postanowiłem zdawać na muzykologię. Złożyłem papiery m.in. do Wrocławia, gdzie w ramach egzaminów wstępnych trzeba było wygłosić rodzaj prezentacji. Było oczywiste, że opowiem historię Graumes de Mors. I swoją drogą nigdy nie zapomnę miny profesora Gołąba, gdy kandydat przede mną przygotował 20-minutowe wystąpienie, bo tyle nam dali czasu, o tytule Życie i twórczość Wolfganga Amadeusza Mozarta. Jak sądzę, mało znana msza i jej polska premiera w 2006 roku musiała być dla profesora nieco bardziej zajmującym tematem w takim kontekście. Koniec końców wybrałem studia w Krakowie i niewiele brakowało, abym o Graumes pisał pracę licencjacką. Losy jednak potoczyły się inaczej. Być może kiedyś jeszcze napiszę coś więcej i naukowo na ten temat, ale tymczasem zapraszam Was do szerszego spojrzenia na dorobek i życie François-José Goseka. Odcinek przygotowałem po tym, jak zerknąłem w kalendarz i zobaczyłem, że 17 stycznia wypadła rocznica prawie że okrągła, bo 290. rocznica urodzin François Josego Seka. Zacznijmy zatem od muzyki oczywiście. Wspaniały, chorałowy fragment Requiem Judicandus Homo Reus z chórem w roli głównej. François Josego Sek był zaledwie 2 lata młodszy od Józefa Haydna. Jeśli przyjąć, że styl kompozytorski Haydna, ale także jego poglądy, sposób funkcjonowania w świecie muzycznym były reprezentatywne dla wielu twórców okresu klasycyzmu, Gosek jawi się na jego tle jako postać bardzo oryginalna. Nigdy na długo nie związał się z żadnym mecenasem, porwał go nurt dziejów i postawił w politycznym szeregu twórców rewolucji, z którą sympatyzował. Być może sympatyzował z nią właśnie z powodu swojego pochodzenia, w jego przypadku podobnego do Haydna, bo obaj wywodzili się z nizin społecznych i własnym wysiłkiem oraz ciężką pracą musieli zapewnić sobie pozycję. Urodził się w 1734 roku we wsi Vernier, obecnie znajdującej się na terenie Belgii, a wówczas była to Francja. Jeszcze za życia Goseka ta niewielka miejscowość trafiła do Belgów, a konkretnie do Królestwa Niderlandów z powrotem, ale dopiero po upadku Napoleona w 1815 roku. Niezależnie od politycznych konotacji, w 1877 Goseka w tym miejscu upamiętniono. Przed kościołem w Vernier stoi fontanna, ona chyba obecnie jest wyschnięta, ale właśnie gdy była czynna, to postawiono na niej popiersie z brązu. Fundatorem tego pomnika był burmistrz, wicehrabia Lempoel van Nieuwmonster, postać bardzo szlachetna, propagator edukacji wyższej, która jego zdaniem powinna była być realizowana zawsze na koszt państwa. W ogóle był zwolennikiem upowszechnienia edukacji, był człowiekiem bardzo oświeconym, absolwentem prawa, literaturoznawstwa. Co ciekawe, postawił ten pomnik w roku swojej śmierci i pomimo tego, że jego rodzina pochodząca ze starej brugijskiej szlachty musiała uciekać przed wojskami I Republiki Francuskiej, gdy ta zaanektowała Niderlandy Austriackie i przebywała później na wygnaniu, to właśnie zdecydował się w taki sposób Goseka, kompozytora, który owszem z Vernier pochodził, ale jednak oddawał wszystkie swoje usługi Francji oraz owej I Republice, upamiętnić. Gosek był tej republiki piewcą, był zwolennikiem tych, którzy spowodowali nieszczęście rodziny Nieuwmunstera. Bardzo interesujące, jak Nieuwmunster potrafił do tego podejść, w jaki sposób potrafił oddzielić te wątki osobiste od dumy z tego, że właśnie stamtąd Gosek pochodził i że był jednak wielkim kompozytorem. Wybiegliśmy w daleką przyszłość, powróćmy do początkowych lat życia Goseka. Przyszedł na świat w wielodzietnej rodzinie, prawdopodobnie chłopskiej. W domu musiało być bardzo ciężko i mało prawdopodobne, aby żyło mu się tam dobrze. Prędko zaczął wykazywać na szczęście talent muzyczny. Naukę rozpoczął w wieku 6 lat w dwóch kościołach. Najpierw w Valcourt, a potem w Maubeuge. Do Maubeuge przeszedł po tym, jak konwent w Valcourt został rozwiązany. W obu przypadkach dołączył do działających tam chórów chłopięcych. Jednak w Maubeuge spotkał nauczyciela sprawującego funkcję kapelmistrza kościoła świętego Piotra, Jeana van der Lebena, który oprócz śpiewu zaczął go uczyć także gry na skrzypcach, klawesynie, podstaw harmonii oraz kontrapunktu. Ponieważ młody Gosek wykazywał się świetnymi umiejętnościami we wszystkich w zasadzie tych dziedzinach, udało mu się dostać z czasem do większego i poważniejszego ośrodka. Już w 1742 roku, mając zaledwie 8 lat, trafił pod skrzydła André-Josepha Blavier, zajmującego już wówczas od kilku lat stanowisko szefa chóru katedry w Antwerpii. Sam był śpiewakiem, klawesynistą oraz kompozytorem. Jakim kompozytorem, to można byłoby się przekonać słuchając jego mszy D-dur, która się zachowała. Jednak ja na nagranie tego dzieła niestety nie trafiłem. Jeżeli jest pośród was, drodzy słuchacze, miłośnik muzyki francuskiej, znawca muzyki francuskiej okresu XVIII wieku i wie, że gdzieś jest nagranie mszy D-dur André-Josepha Blavier, to bardzo proszę o wiadomość, bo jestem niezwykle ciekaw, jak komponował nauczyciel Goseka. Lata spędzone pod kuratelą Blavier miały dla Goseka znaczenie kluczowe. Oto kolejny punkt zwrotny jego życia. Spędził bowiem u Blaviera około 9 lat, cały wiek nastoletni, czas dojrzewania. Blavier, wbrew tendencji, która wówczas panowała w Europie, odradził Gosekowi wyjazd na dalsze nauki do Włoch. Była to rada nietypowa. Ale nie tylko z uwagi na to, że niezgodna była z trendami w ówczesnej Europie, ale większość muzyków z okolic Liże jeździła właśnie do Włoch, ponieważ znajdowała się tam utworzona przez jeden z arystokratycznych rodów specjalna bursa dla nich. Było to zatem rozwiązanie systemowe, wygodne i mające uzasadnienie w panującej wówczas właśnie modzie. Fakt, że młody Gosek odrzucił taką możliwość, taką jakby najprostszą dla siebie drogę wejścia w dorosłą muzyczną karierę, oznacza, że do Blaviera musiał mieć spore zaufanie. Dowodzi także, że w drugą stronę było podobnie, bo Blavier najwyraźniej tak wysoko cenił talent Goseka, iż uznał, że ten w Paryżu poradzi sobie, bo właśnie do wyjazdu do Paryża go namawiał, poradzi sobie bez obowiązkowego, wydawałoby się, etapu studiów we Włoszech. No i się nie pomylił. Gosek opuścił rodzinne strony bez pożegnania z rodziną. Gdy wyjechał, nigdy później nie zobaczył już ani rodziców, ani rodzeństwa. Prawdopodobnie bardzo potrzebował się stamtąd wyrwać. Mając w kieszeni list polecający od Blaviera w 1751 roku, wyruszył do Paryża. Miał zaledwie 17 lat. List zaadresowany był do giganta muzyki francuskiego baroku, Jean-Philippe Rameau. Rameau zarządzał wówczas orkiestrą należącą do niebywale bogatego dzierżawcy generalnego Aleksandra Jean-Josepha Larichet de la Popelinière. Hojnego mecenasa artystów, człowieka, który był patronem Rameau i któremu Rameau w znacznej mierze zawdzięczał swoją karierę. Kim był dzierżawca generalny? Ponieważ przedrewolucyjna monarchia nie miała dość urzędników, aby móc skutecznie pobierać wszystkie należne podatki, stworzyła rodzaj umowy z prywatnymi, bogatymi arystokratami, że oni będą państwu pieniądze pożyczali, a konto tego, co sami zbiorą z podatków. Dzierżawcy dorobili się na tym ogromnych pieniędzy, nie zawsze w uczciwy sposób. Ponieważ egzekwowali swoje należności w sposób kategoryczny od ludu, lud ich znienawidził i byli jednymi z głównych celów ruchów rewolucyjnych. Rameau postanowił przyjąć Goseka jako skrzypka w orkiestrze Popeliniera. Był to znakomity zespół. Popelinier jako człowiek bogaty dysponował doskonałej jakości orkiestrą. W ten sposób Gosek dostał pracę na 3 lata, do roku 1754, kiedy to Rameau porzucił posadę. Silną ambicję do komponowania, jaką Gosek wykazywał, podsyciło dodatkowo pojawienie się nowego dyrektora. Popelinier, którego stać było na wszystko, a u siebie chciał mieć muzyków najlepszych i najnowocześniejszych, zatrudnił Johanna Antonina Stamica z Mannheimu, pochodzącego z Czech, wykształconego w Pradze skrzypka, dyrygenta i kompozytora. Nawiasem mówiąc, nie tylko ambicja artystyczna była powodem, a być może i nie najważniejszym nawet, tego, że Popelinier zatrudnił Stamica, bo tak się złożyło, że w 1753 kochanką Popeliniera została intrygantka, wykształcona muzycznie córka klawesynisty Jacques'a Germansa. Ten romans sprowokował co ciekawe jej własny mąż, który chciał na tym wszystkim zarobić. Nie wiadomo dokładnie, od kogo wyszła ta inicjatywa, aby Stamica zatrudnić, ale to właśnie ona miała wykorzystać konflikt, który od pewnego czasu narastał między Popelinierem a Rameau, aby tego drugiego wyrzucić, a utalentowanego Czecha sprowadzić na jego miejsce. Intryga miała jednak w sensie muzycznym sens, bowiem Stamic to równało się nowoczesność. Podczas gdy Rameau pisał jeszcze w stylu barokowym, polifonicznym, Stamic reprezentował już zupełnie nową szkołę. W swojej mannheimskiej orkiestrze testował fakturę lżejszą, homofoniczną, bardziej przejrzystą. Myślał o orkiestrze jako o bycie samodzielnym, oryginalnym. To myślenie było fundamentalne dla rozwoju muzyki klasycyzmu. Bez Stamica nie byłoby Haydna, Mozarta ani Beethovena. To on doprowadził zespół do rozkwitu, potrafił osiągnąć rzeczy, których nikt przed nim nie umiał robić. Jak na przykład doskonałe zgranie wszystkich muzyków tak, aby wszyscy wspólnie potrafili zrobić crescendo albo zatrzymać się w jednym momencie na pauzie generalnej. Z dzisiejszego punktu widzenia to wydaje się całkowicie oczywiste, że orkiestra potrafi robić takie rzeczy. Ale wtedy nie. W orkiestrach barokowych tego rodzaju efekty nie były częste i wiele zespołów zwyczajnie nie potrafiło ich wykonywać. Sami posłuchajcie i porównajcie dwa fragmenty, które mógł znać i których mógł słuchać Gosek. Zacznijmy od Pièce de Clavecin en Concert Rameau. To zbiór powstały w roku 1741. Oto krótki fragment piątego utworu La Marais, inspirowanego Marenem Marais. W obsadzie skrzypce, klawesyn, flet oraz viola da gamba gra Il Giardino Armonico, a na flecie rzecz jasna kierownik zespołu Giovanni Antonini. Posłuchajcie, ileż tu jest polifonii, kunsztownego przenikania się głosów, ozdobników, jak wiele w tej fakturze się dzieje. A teraz proponuję posłuchać kompozycji z podobnego czasu, napisanego około 1750 roku tria orkiestrowego E-dur, opus 5, numer 3, Johanna Antona Stamica ze zbioru sześciu triów, będących właśnie owocem paryskiego pobytu kompozytora na zaproszenie Popeliniera. Choć mamy tutaj do czynienia z o wiele liczniejszą obsadą, bo jest to orkiestrowy utwór, posłuchajcie, o ileż nowocześniej, czyściej i przejrzyściej brzmi ta muzyka, jak odmienna jest od świata dźwiękowego Rameau. Thank you. Myślę, że bardzo wyraźnie słychać te różnice. Te dzieła dzieli zaledwie około 10 lat, a jesteśmy w zupełnie odmiennych, różnych światach. Jeśli sobie uświadomimy, że Gosek od 3 lat wówczas działał pod kuratelą Rameau, a naraz usłyszał coś takiego, to trudno byłoby nie domyślić się, jak ogromne wrażenie musiał na nim zrobić Sztamic, jak bardzo to musiało być owocne dla niego i inspirujące spotkanie. Było zapewne na tyle inspirujące, że Gosek już w roku 1754, kiedy Sztamic jeszcze był w Paryżu, zaprezentował swoją pierwszą symfonię. W dużym stopniu właśnie na Sztamicu wzorowaną. Gdy Sztamic opuścił Paryż, aby powrócić do swojego Mannheimu, zaledwie po jednym sezonie, w 1755 roku, Gosek zajął jego miejsce. Rok 1756 okazał się z kolei dla niego przełomowy, bo wtedy to jeszcze przed Haydnem drukiem ukazały się jego pierwsze kompozycje symfoniczne. 20 utworów, w których po raz pierwszy w dziejach muzyki francuskiej na przykład pojawił się klarnet, instrument wynaleziony zaledwie pół wieku wcześniej. Skąd klarnet u Goseka? I odpowiedzią również jest Sztamic, bowiem to on podczas swojego rocznego paryskiego pobytu zaprezentował niezwykle na tamte czasy efektowny koncert klarnetowy. Jeden z pierwszych tak sławnych koncertów solowych na ten instrument, zresztą do dzisiaj często wykonywanych. Sława Goseka jako nowocześnie tworzącego kompozytora, wizjonera, rosła z każdym rokiem. Jego nazwisko stawało się coraz bardziej rozpoznawalne w Paryżu, a miał przecież zaledwie 20 lat. Jednak prawdziwy przełom miał dopiero nadejść. Tak się nieszczęśliwie złożyło, że oto w krótkim odstępie czasu, niecałego roku, zmarły zarówno córka, jak i młodziutka 23-letnia żona Louis-François de Bourbon, bohatera wojny o sukcesję austriacką oraz kampanii włoskiej. Był blisko spokrewniony z dworem panującym, bowiem jego matka była wnuczką Ludwika XIV. Co ciekawe, miał także w swojej biografii polski epizod, ponieważ gdy zanosiło się na to, że August III umrze, grupa polskich magnatów zaoferowała mu tron Rzeczpospolitej. Na skutek różnych skomplikowanych dworskich intryg po stronie francuskiej, co ciekawe, do tego nie doszło. Ale realnie tym kandydatem pozostawał aż do 1755 roku, kiedy wszelkie nadzieje zniweczyły ostatecznie knucia słynnej Madame de Pompadour. Książę chciał uczcić pamięć swoich najbliższych zmarłych i zamówił u Goseka mszę. Gosek zaś potraktował to zamówienie jako wielką szansę dla siebie i skomponował imponujących rozmiarów dzieło, trwające blisko 1,5 godziny, podzielone na 25 ogniw, w tym mało znane i rzadziej spotykane jak Judicandus czy Vado et non revertar. Rozpisał to wszystko na wielką orkiestrę, choć należy pamiętać, że w całym okresie życia tę obsadę nieustannie zmieniał, w zależności od tego, jaki zespół miał akurat mszę wykonywać. Z całą pewnością spora orkiestra i chór zagrali tę premierę w maju 1760 roku. Podobnie jak w przypadku wykorzystania klarnetu, tak i tutaj Gosek posłużył się zaskakującymi efektami, z których najczęściej wymienia się umieszczenie niewielkiego zespołu instrumentów dętych, głównie trąbek, na chórze muzycznym w ogniwie tuba mirum. Tuba mirum spargens sonum per sepulcra regionum, coget omnes ante tronum. Trąba groźnym zabrzmi tonem nad grobami śpiących zgonem, wszystkich stawi nas przed tronem. Posłuchajmy, wykonanie live. Le Grand Écurie et de la Chambre du Roi, a całość prowadzi Jean-Claude Malgoire. Nagranie chyba najświeższe, jakim dysponujemy, bo z 2022 roku. Bardzo wyraźnie słychać, jak ta grupa Dęta dialoguje z solistą, jak przeciwstawione jest także retorycznie niebo i ziemia. Nie tylko w rozmieszczeniu przestrzennym, ale i w muzycznej retoryce, bo przecież bas wykonuje na początku bardzo trudne skoki oktawowe, góra, dół, a więc mamy niebo i ziemię, a ziemia dodatkowo przedstawiona jest poprzez tremolanda smyczków. Oczywiście ziemia drży od głosu trąby, stąd właśnie te tremolanda. Coś wspaniałego. Co ciekawe, dysponujemy wyłącznie jednym komentarzem samego kompozytora do swojego rekwiem i dotyczy on właśnie tego fragmentu. Pochodzi co prawda nie z premiery, a z roku 1784, kiedy w kościele świętego Eustachego Grand Mess wykonywał łączny skład przeszło 200 muzyków i Gosek musiał wprowadzić szereg zmian w instrumentacji. Kompozytor pisał tak. Przeraził nas straszliwy i złowrogi efekt trzech puzonów połączonych z czterema klarnetami, czterema trąbkami, czterema rogami i ośmioma fagotami ukrytymi w oddali na chórze muzycznym, aby głosić nadejście sądu ostatecznego, gdy w tym samym czasie orkiestra wyraża strach stłumionym tremolandem wszystkich smyczków. Ten straszliwy efekt zastąpiony został w orkiestrze poprzez miękki, łagodny i pocieszający wyraz uzyskany połączeniem fletów z klarnetami i rogami. A więc widzimy, że Gosek nie tyle kilka instrumentów wyekspediował na muzyczny chór, ale wręcz stworzył całą małą orkiestrę dętą, która właśnie wykonuje ten efekt tuba miru. Że rekwie może brzmieć strasznie, przekonacie się słuchając kolejnego pod tuba mirum ogniwa, czyli mors stupebit. Słowa po łacinie brzmią tak. Mors stupebit et natura, cum resurget creatura, judicandi responsura. A tłumaczenie na polski to śmierć z naturą się zadziwi, gdy umarli wstaną żywi, win brzemieniem nieszczęśliwi. Oto jak Gosek odmalowuje powstanie zmarłych z grobów. Zwracam szczególnie uwagę na rolę crescenda oraz na rolę kotłów, a także niemal na perkusyjny, deklamacyjny charakter partii chóralnej. Thank you. Jak z kolei ukazać muzyką płomień piekła i potępionych kroczących wprost do niego na wieczną zgubę? Otóż, jak się okazuje, samymi smyczkami oraz chórem. Oto dziedzictwo sztamica. Oto coś, czego Gosek nauczył się przez ten cenny rok z piekielnie zdolnym Czechem. Wibrujące figury w pierwszych skrzypcach, ruch opadający, języki ognia z podziemi wystrzeliwujące, aby ukarać tych, którzy straceni są na zawsze. Confutatis maledictis, flammis acribus addictis, voca mecum benedictis. Gdy już pójdą potępieni w wiekuisty żar płomieni, wezwij mnie tam, gdzie są zbawieni. Pamiętacie, jak to jest u Mozarta? Czy i tam nie mamy tych samych zstępujących figur na słowach flammis acribus addictis? Oczywiście zawsze można powiedzieć, że był to uniwersalny język muzyczny tamtego okresu, to po prostu retoryka i nie trudno na to wpaść. Ale z drugiej strony wiemy, że Mozart podczas swojego pobytu w Paryżu rekwiem Goseka usłyszał, poznał i wyrażał się o nim niezwykle pochlebnie. A że pod pewnymi względami się zainspirował, to co innego, inna część jego twórczości udowodni w sposób o wiele bardziej dobitny. Ale to już za moment. Oczywiście nie chcę poświęcać całego tego odcinka rekwiem, choć kryje ono jeszcze wiele interesujących fragmentów. Myślę, że w przyszłym tygodniu, być może na instagramowych stories szafy, opowiem wam o nim nieco więcej i poszerzymy tę narrację. Tymczasem chciałbym domknąć opowieść o tym dziele, pokazując, że polifonia wcale nie była Gosekowi obca i że wszystko, czego nauczył się w młodych latach, co zaobserwował u Rameau, nie tylko u sztamica, w rekwiem również wykorzystał. Oto amen, kończące sekwencje. Szesnaste ogniwo, wspaniała, szeroko oddechowa fuga w tonacji g-moll na jednym tylko słowie amen. Zmieniamy wykonanie, tym razem moje ulubione, od którego zaczęliśmy właśnie ten odcinek, czyli wykonanie na współczesnych instrumentach, wielką obsadą, zrealizowane dla wytwórni Naxos w 2001 roku. Raz jeszcze orkiestra i chór Radia Szwajcarii Włoskiej, grupa wokale Cantemus, a całość prowadzi Diego Fasolis.
Thank you.
Różne źródła różnie podają. W jednych mowa jest o tym, że relacja Goseka z Bourbonami była wcześniejsza i zamówienie rekwiem było konsekwencją tego, że Gosek stanął na czele orkiestry księcia Ludwika Franciszka, w innych, że ta propozycja była konsekwencją zawrotnego sukcesu, jaki wywołała premiera w kościele Saint-Jacques-du-Haut-Pas w Paryżu w maju 1760. Jakby nie było, służba u księcia trwała tylko przez pewien czas. Siła nazwiska Gosek była w Paryżu coraz większa, a jego pozycja się umacniała. Musiała być na tyle wysoka w roku 1769, czyli 9 lat po premierze mszy, że postanowił on założyć coś, co w dzisiejszych warunkach nazwalibyśmy po prostu filharmonią. W znajdującej się w trzeciej dzielnicy Paryża rezydencji Hôtel de Soubise z inicjatywy Goseka powołane zostało stowarzyszenie Concert des Amateurs. Organizowało ono koncerty mające finansować się z abonamentów oraz z biletów, a nie z mecenatu pojedynczych arystokratów. Decyzja o powołaniu takiego niezależnego bytu dowodzi, jak bardzo Gosek czuł się pewnie. Nie tylko uważał, że poradzi sobie bez mecenatu możnego domu jakiegoś arystokraty, ale także, że wygra z konkurencją w postaci podobnej już istniejącej od 40 lat instytucji funkcjonującej w królewskich Tuileriach, czyli z Concert Spirituel. Początkowo wszystko szło świetnie. W ciągu 4 pierwszych miesięcy stowarzyszenie zagrało 12 koncertów. W programie były wyłącznie dzieła nowe, a wykonywała je bardzo liczna orkiestra. Wystarczy powiedzieć, że było w niej 40 skrzypków i altowiolistów, 12 wiolonczel, 8 kontrabasów oraz proporcjonalnie wiele instrumentów dętych. Po 4 latach Concert des Amateurs popadła w finansowe tarapaty. Bardzo gorzko brzmi dedykacja, którą wpisał wówczas do swojej mszy żałobnej Gosek. Aby wznieść duszę artysty, trzeba pracować nad upowszechnieniem sztuki. Ci, którzy uzurpują sobie tytuł mecenasa, nigdy tego nie czuli. Są bardziej zainteresowani kupieniem sobie owego tytułu niż zasłużeniem na niego. Z kryzysu jednak Gosek wyszedł obronną ręką. W 1773 roku przeszedł do konkurencji, czyli do Concert Spirituel. Kierownictwo w Concert des Amateurs objął, co ciekawe, Joseph Bologna, kawaler de Saint-Georges, jedna z najciekawszych postaci w muzyce tamtego okresu. Czarnoskóry kompozytor i szermierz, urodzony we francuskiej kolonii w Guadeloupe. Jego barwne życie stało się niedawno tematem biograficznego filmu i zapowiadam to już teraz, w przyszłości będzie także tematem szafowego odcinka podcastu. Aby domknąć jeszcze wątek Concert des Amateurs, stowarzyszenie finansowo upadło ostatecznie w roku 1781 i zastąpiło je inne, Concert de la Loge Olympique, znane dziś przede wszystkim z tego, że u Haydna zamówiło 6 jego paryskich symfonii. Czas w Concert Spirituel był dla Goseka bardzo istotny. To w tej organizacji miał szansę kształtować po swojemu repertuar. Tworzył dużo i dużo jego muzyki się tam grało. Posłuchajmy fragmentu pierwszego ogniwa symfonii D-moll ze zbioru 6 symfonii op. 4 wydanych właśnie w tamtym okresie. Gra niemiecka kameralna orkiestra akademicka Neuss, dyryguje Simon Gaudenz. Płyta ukazała się nakładem Deutsche Rundfunk w roku 2019. Thank you. To właśnie w tamtym czasie, zarządzając Concert Spirituel, Gosek był świadkiem i uczestnikiem przemian stylu muzycznego we Francji. Oto w 1773 roku na jego zamówienie po raz pierwszy zabrzmiała w Paryżu muzyka Haydna. Na przełomie 1777 i 1778 roku do Mannheimu przez Paryż podróżował młody Mozart. Z całą pewnością spotkał on Goseka w lecie roku 1778. W liście do ojca Leopolda Mozart opisywał Goseka jako bardzo dobrego przyjaciela i bardzo oschłego człowieka. W Paryżu Mozart zapewne mógł wysłuchać rekwiem oraz symfonii, których tego dokładnie nie wiemy. Ale wiemy, że symfonia D-dur Goseka w katalogu Brucka, to jest numer 83, ma finał rozpoczynający się identycznie jak finał mozartowskiej symfonii C-dur, czyli 34. Podobnie jest z symfonią D-dur Goseka, Bruck 86, i symfonią hafnerowską Mozarta. Tyle, że chodzi o początki obu dzieł. Sprawdźmy to. Oto pierwsze takty symfonii Goseka. Gra ten sam zespół, czyli orkiestra Neuss. A teraz Mozart, hafnerowska, czyli 35. symfonia. Grają prascy filharmonicy pod batutą Jerzego Belohlawka. Płyta ukazała się nakładem wytwórni Harmonia Mundi w 2005. W przypadku tego pierwszego zestawienia finałów trudno stwierdzić, kto od kogo zaczerpnął inspirację, bowiem powstały niemal w tym samym czasie, około roku 1777. O tyle w przypadku przykładu, którego słuchaliśmy, jasne jest, że Mozart zaczerpnął od Goseka, bowiem Gosek swoją symfonię ukończył w 1776 roku, a Mozart hafnerowską w 1782, a zatem 6 lat później. Rok 1779 przyniósł chwilowe zacieśnienie relacji z dworem Bourbonów. Oto w tym właśnie roku, po długich staraniach i oczekiwaniu, królowa Maria Antonina zaszła w ciążę i urodziła córkę, Marię Teresę Antoninę. Z tej okazji odbyła się uroczystość w katedrze Notre Dame 3 czerwca i oprawą muzyczną tej uroczystości było wielkie, monumentalne Te Deum François-José Goseka. O ironio, to właśnie to nowo narodzone dziecko po upadku Napoleona w roku 1815, wówczas już jako dojrzała 36-letnia kobieta, zajmie się przywracaniem ancien reżimu, w tym pozbywaniem się wielu kompozytorów, którzy służyli rewolucji, a później republice oraz pierwszemu cesarstwu. Lata 80. okazały się dla Goseka całkowitą twórczą mielizną. Po pierwsze, sam zrobił sobie szkodę, zapoznając paryską publiczność jako szef Concert Spirituel z dziełami symfonicznymi Haydna, które całkowicie przyćmiły jego własny dorobek. Raz uchylonych drzwi nie udało się już zamknąć, bowiem wtargnął przez nie cały tłum niebywale utalentowanych twórców tego gatunku, głównie z krajów niemieckojęzycznych, na czele z Austriakami i Czechami. Mozart, Stamicowie, Korzeluch, Van Hal oraz Johann Christian Bach. Co więcej, całkowicie nie powodziło się Gosekowi w operze, wówczas będącej koroną kompozytorskiej twórczości. Miał przede wszystkim nieszczęście do słabych librecistów. Poległy zarówno jego tragedii Lyrik Sabinus, jak i wystawiony w 1782 roku Tezeusz. Już w 1778 pisał słowa, które świadczą, że musiało być bardzo źle. Włosy mi siwieją, nadzieje gasną, a odwaga upada. Miał 44 lata i czuł się zmęczony. Mimo to jeszcze w 1784 roku został dyrektorem École Royale du Chant, a więc paryskiej Akademii Operowej. Było to jednak słodko-gorzkie zwycięstwo, bo propozycję otrzymał dopiero, gdy odrzucił ją główny rywal niezainteresowanego tematem Glucka, czyli Piccini. Ten stan jednak nie miał trwać wiecznie. Oto już za moment świat miał zapłonąć. 14 lipca 1789 roku podburzony tłum zaatakował znienawidzoną Bastylię. Jak z historii wiemy, nie tyle realne miejsce przebywania i katorgi wielu więźniów, ile symbol dawnego porządku. Wszystko zaczęło się zmieniać w niebywałym tempie. Nieco ponad miesiąc później, 26 sierpnia tego samego roku, ogłoszono Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. Historia mogła się dla Goseka okazać straszliwa, bo jako kompozytor z jednej strony miał na swoim koncie współpracę z Bourbonami, owo Te Deum, orkiestra księcia Ludwika Franciszka, ale z drugiej strony zarządzał także demokratycznymi instytucjami. I z sytuacji zależności od arystokracji próbował się uwolnić. Choć jego rekwiem bywało grane na pogrzebach znienawidzonych panów, okazało się bardzo przydatne, gdy trzeba było oddać cześć bohaterom nowych czasów, zdobywcom Bastylii. A że tak się dobrze dla Goseka złożyło, że inni, którzy mogli takie dzieło z tej okazji napisać, jak Giroux albo Le Sœur, byli politycznie zupełnie nie do zaakceptowania. Giroux był przecież dyrektorem kapeli Dworu Królewskiego, a Le Sœur kapelmistrzem Notre Dame. To Gosek pasował tutaj idealnie, bo on przynajmniej nie pełnił żadnej tego rodzaju politycznej funkcji. Zatem już 6 sierpnia 1789 roku dla braci, którzy polegli w obronie ojczyzny, pochodzących z dzielnicy Saint-Martin-de-Champs i dalej 22 sierpnia. Zatem już 6 sierpnia 1789 roku dla braci, którzy polegli w obronie ojczyzny, pochodzących z dzielnicy Saint-Martin-de-Champs, zabrzmiało rekwiem. I dalej 22 sierpnia w kościele Saint-Laurent dla uczczenia obywateli, którzy zginęli za wspólną sprawę, a 31 w kościele Saint-Marguerite z podobną dedykacją. W kolejnych latach rekwiem grano nieustannie, aż stało się niemal oficjalną mszą za zmarłych rewolucjonistów. Ponieważ w ten sposób Gosek stał się na powrót potrzebny, a jego nazwisko powróciło na dobre, dołączył do rewolucyjnej Gwardii Narodowej jako zastępca szefa korpusu muzycznego Bernarda Saret. Gdy poświęcano sztandary Gwardii w 1792 w katedrze Notre Dame, właśnie symfonie wojskowe Goseka były z tej okazji wykonywane. Nie wiemy, jak brzmiały, bo niestety zaginęły. Kolejne kompozycje dla rewolucji posypały się jakby słowa Goseka o upadku nadziei i braku woli tworzenia całkowicie stały się nieaktualne. 14 lipca 1790 roku na Święto Federacji skomponował swoje drugie Te Deum. Gdy w 1791 roku przenoszono prochy Woltera do Panteonu, stworzył dzieło, z którym został uwieczniony na portrecie olejnym pędzla Antoine'a Vestiera, o którym mówiłem we wprowadzeniu do tego odcinka i który widzicie na jego okładce. Nuty tego marsza leżą na pulpicie, podczas gdy wzmiankowane Te Deum, zapewne już ukończone, znajduje się nieco niżej na półce. Co ciekawe, Marsz Lugubr jest pierwszą europejską kompozycją, w której obsadzie pojawiają się tamtamy. Dedykowany jest jednak nie Wolterowi, a obywatelom, którzy polegli w Nancy, tłumiąc bunt regimentu królewskiego przeciw rewolucyjnym wojskom rządowym. Posłuchajmy fragmentu tego marsza granego przez Orchestre d'Harmonie des Gardiens de la Paix de Paris. Dyryguje Claude Pichoreau. Mała uwaga a propos tego, jak zmieniają się czasy i przez to, jak zmienia się malarstwo. Otóż ten portret, o którym wspominałem, ukazuje Goseka w mundurze, ale gdyby się temu dokładniej przyjrzeć, to się okazuje, że nie jest to mundur rewolucji. Nie jest to mundur rewolucyjny, ale już mundur republikański, bo gdy ustrój się zmienił, gdy Napoleon przejął kontrolę nad państwem, to część rewolucyjnego dorobku musiała zniknąć. A więc i zniknął mundur, w którym Gosek początkowo był na tym portrecie odmalowany. Gosek napisał około 35-40 marszów i pieśni wojskowych. Komponował muzykę na cześć ojczyzny, rewolucji, wolności, braterstwa. Na uroczystość uchwalenia konstytucji napisał hymn wolności, który wykonany został w 1791. Rewolucja przyniosła mu wreszcie dobrego partnera literackiego. Współpracował bowiem z Marie-Josephem Chénier, oficjalnym i najważniejszym poetą rewolucji. Wspólnie stworzyli operę, która jako pierwsza w życiu Goseka odniosła sukces. Złośliwi powiedzieliby, że dlatego, bo musiała. Chodzi o Triumf Republiki. Wystawiona została w roku 1793 w Operze Paryskiej i opowiada o zwycięstwie w Valmy, kiedy to wojska francuskie pokonały austriackie i pruskie siły interweniujące z powodu rewolucji i grożące oblężeniem Paryża. Owo zwycięstwo, choć w rzeczywistości było symboliczne, pobudziło ducha patriotycznego i sprawiło, że konwent narodowy ogłosił zniesienie władzy królewskiej na rzecz republiki. Wszystko kończy się wspaniale, a zwycięża wolność, równość i braterstwo. Gosek znalazł się, krótko mówiąc, po właściwej stronie barykady. Korpus muzyczny, w którym służył, przemienił się w Narodowy Instytut Muzyczny, cieszący się państwowym wsparciem. Wydawana była nawet specjalna gazeta o muzyce okolicznościowej, zawierająca nuty kompozycji pisanych na różne rodzaje rewolucyjnych świąt. Jak wiemy jednak, rewolucja prędko zaczęła pożerać własne dzieci, a terror zagroził także i Gosekowi. Choć był dla rewolucji najbardziej zasłużonym twórcą, mówi się nawet żartobliwie, że cała rewolucja to była tragédie lyrique z tekstami Scheniera, muzyką Goseka i scenografią Davida. To paranoja Robespiera niemal zaprowadziła tego właśnie kompozytora rewolucji na gilotynę. Inna sprawa, że Robespierre odebrał bardzo negatywnie antydespotyczną sztukę Timoleon Scheniera, no a od Scheniera było już blisko do Goseka. Ktoś mu podobno doniósł, jakoby Gosek był żyrondystą, potem nie spodobał mu się jego hymn do najwyższej istoty. Krótko mówiąc, zaczęły się nad Gosekiem zbierać czarne chmury. Fakt, że Gosek niemal całkowicie wycofał się z polityki po roku 1794, gdy Robespierre został obalony, dowodzi, że musiał się niesamowicie najeść strachu, a początkowy entuzjazm znacząco w nim osłabł. Oczywiście jego muzyka nadal była grywana, ale on sam przestał być aktywny twórczo. W 1795 roku, w czasie Republiki utworzono konserwatorium. Był jednym z pięciu jego dyrektorów, wspólnie z innymi muzykami, którzy przysłużyli się rewolucji. Jak wiemy, pierwszy konsul Napoleon stawiał przed nimi poważne zadanie społeczne, by budować patriotyczne postawy, dbać o ideały republikańskie i generalnie wywoływać upragnione przez siebie społeczne emocje. Napoleon Gosseka cenił i bardzo jego muzykę lubił. Wiemy to także stąd, że w jego prywatnych materiałach Napoleona zachował się ślad po wykonaniu w roku 1806 jednej z symfonii Gosseka na prywatnym koncercie dla wówczas już cesarza, który za muzyką instrumentalną nie przepadał. Fakt, że w programie znalazła się symfonia, czyli właśnie utwór instrumentalny, dowodzi jego szacunku i upodobania dla dawnego Tyrteusza rewolucji. Jest jednak mocniejszy dowód na tę sympatię, bo gdy Napoleon ogłosił się cesarzem, zaproponował Gosekowi oddanie swojego talentu dla niego, pisanie na specjalne cesarskie zamówienie. Oczywiście obiecywał mu rozmaite przywileje i pieniądze. Ten jednak odmówił. Gdy nastała epoka pierwszego cesarstwa, Gosek miał już 71 lat. Koncentrował się przede wszystkim na nauczaniu. Zapewne on, podobnie jak wielu, którzy stanęli po stronie rewolucji, a później republiki, musiał odczuć wielką, straconą szansę na przemianę społeczeństwa i panującego w nim porządku. Być może miał nadzieję, że ten nowy porządek sprawi, że inni nie będą musieli przechodzić tych samych trudów, co on, wyrywać się z nędzy, tytanicznie pracować od dzieciństwa na to, aby cokolwiek w życiu osiągnąć. Dodajmy dzieciństwa, którego tak naprawdę Gosek w ogóle nie miał. O tym, że była w nim tęsknota do rewolucyjnych ideałów, wiemy z muzyki. Choć w czasie panowania cesarza Napoleona prawie w ogóle nie pisał i nie komponował, w 1809 roku zrobił wyjątek, tworząc Symphonie à ses sept parties. W ostatnim ogniwie tego dzieła 75-letni kompozytor cytuje w sposób bardzo dyskretny pieśń Seyra, jedną z najważniejszych pieśni rewolucyjnych, w tamtym czasie już przez Napoleona zakazaną, bo kojarzącą się z terrorem, który pierwszy konsul, a następnie cesarz obalił. W 2020 roku nakładem wytwórni Harmonia Mundi ukazała się płyta, na której François Xavier Roth i jego Le Siècle połączyli właśnie tę symfonię Gosseka z piątą Beethovena. Co za interesujące zestawienie i myślę sobie, jak wnikliwe. Beethoven znał niektóre z dzieł instrumentalnych Gosseka i podobno bardzo je podziwiał. Na pewno w sensie wyznawanych przez siebie ideałów humanizmu, równości, sprawiedliwości, braterstwa byli sobie bardzo bliscy. Interesujące, że te pierwiastki właśnie w muzyce instrumentalnej da się wyrazić. I obaj tak dobrze potrafili to robić. Obaj zresztą zmagali się z problemami swoich czasów, czyli z zależnością od patronów, kapryśnością słuchaczy i pewnym niezrozumieniem. Choć Beethoven chyba bardziej niż Gosek. Posłuchajmy fragmentu tego finałowego ogniwa symfonii Goseka, w której pojawia się zakamuflowana Seyra. Thank you. Gdy Napoleon ostatecznie przegrał pod Waterloo, a w Wiedniu zwołano kongres, który miał przywrócić dawny porządek, Gosek miał już 81 lat. Kobieta, na której narodziny napisał Tedeum w 1779 roku, Maria Teresa Antonina, uznała, że nie powinien on dłużej uczyć i wysłała go na przymusową emeryturę. Z czasem zaczął się też niestety odzywać jego wiek i problemy z pamięcią. Mimo tego regularnie przybywał do Akademii na koncerty. Po raz pierwszy pojawił się publicznie w 1823 roku. Jego dawny szef z Gwardii Narodowej, Bernard Saret, oraz ukochany uczeń Charles Simon Cattel nakłonili leciwego kompozytora, by przeniósł się z tłocznego Paryża do podparyskiego domu znajomych jednego z nich w Passy. Tam kompozytor, do końca życia odwiedzany przez swoich uczniów i przyjaciół, przeżył jeszcze 5 lat i zmarł 16 lutego 1829 roku w wieku 95 lat. 3 dni później jego dawni znajomi, Herubini, Berton, Cattel, w kościele w Passy stawili się na pogrzeb, a następnie długim konduktem odprowadzili go w ostatnią drogę na cmentarz Père Lachaise. Droga owego konduktu wiodła przez wszystkie miejsca Paryża, gdzie Gosek działał i gdzie brzmiała jego muzyka. Nagrobek Goseka z podobizną kompozytora do dzisiaj znajduje się na Père Lachaise, a tuż obok niego spoczywają między innymi Grétry oraz Méhul, inni twórcy, którzy pisali dla rewolucji. Jak zauważyła francuska muzykolożka Marie-Claire Lamon-Moussat, Gosek poprzez swoją twórczość symfoniczną, zaangażowanie w rozbudowę orkiestry oraz tworzenie samoistnych zespołów dętych, a także zamiłowanie do efektów przestrzennych, wywarł wielki wpływ na rozwój muzyki instrumentalnej we Francji i nie tylko. Beethoven go podziwiał, a Berlioz był jego spadkobiercą. Mimo to muzyka Goseka została zapomniana. Owszem, zdarzały się okazjonalne powroty. Oczywiście z powodów politycznych. Tylko jedna jego rewolucyjna opera, Ofiara Wolności, w której pojawia się pierwsza orkiestracja marsylianki, powróciła w czasie rewolucyjnych rozruchów. Najpierw w lipcu 1830 roku, a następnie podczas Wiosny Ludów w 1848. Jedną z symfonii zagrano w 1902. Zupełnie przypadkiem. Rekwiem, choć posłużyło jako wzorzec zarówno dla Mozarta, jak i dla Berlioza, tego drugiego w szczególności, nie było grane przez kilkadziesiąt lat. Pierwsze współczesne wykonanie datuje się na rok 1911, kiedy to w Berlinie odbywał się festiwal muzyki duńskiej i holenderskiej. Na festiwalu mozartowskim w Würzburgu w 1932 też zagrano rekwiem w całości. Natomiast, i to jest ciekawe, w Wiedniu, gdzie tworzyli kompozytorzy, dla których osiągnięcia Goseka były punktem odniesienia i których twórczość dzięki Gosekowi zaistniała w Paryżu, zagrano je, uwaga, po raz pierwszy w 1992 roku i to tylko 18 z 25 części. O polskiej prapremierze w 2006 roku już opowiadałem. Trudno z dzisiejszej perspektywy Goseka ocenić jednoznacznie. Z pewnością wyznawał ideały rewolucji. Z pewnością także zawiódł się srodze na tym, jak były one realizowane. Najważniejsza dla niego była muzyka. Na niej się w pełni koncentrował od najmłodszych lat. Miał owszem żonę poślubioną w 1758 roku, śpiewaczkę Marie-Elisabeth Georges. Na początku bardzo im się nie układało, bo Gosek był człowiekiem oschłym, całkowicie skupionym na swojej pracy. Mimo to spędzili ze sobą pół wieku, a rozdzieliła ich dopiero jej śmierć w 1801. Mieli także syna, Alexandre François José, który zaniedbywany przez ojca podobno skręcił na przestępczą ścieżkę. Gosek nigdy nie interesował się zanadto pieniędzmi. Nie posiadał wiele i nie chciał zbijać majątku. Nie interesowały go wielkie zaszczyty, ale obecność jego muzyki i jej znaczenie. Ostatnie lata, w zasadzie 3 dekady życia, musiały być dla niego bardzo trudne, bowiem na jego oczach powtarzała się historia sprzed rewolucji, kiedy to jego twórczość pod naporem nowoczesnych trendów, młodych, uzdolnionych kompozytorów stopniowo popadała w zapomnienie. Choć dzisiaj nagrywa się zarówno jego symfonię, szczególnie w ostatnich 20 latach, muzykę rewolucyjną i nawet jego opery, to najważniejsze pozostaje rekwiem. Jest kilka jego nagrań, zarówno na współczesnych, jak i na historycznych instrumentach. Moim ulubionym jest właśnie to na współczesnych w wykonaniu orkiestry i chóru Radia Szwajcarii Włoskiej, które chyba w największym stopniu oddaje to, co sam Gosek uwielbiał w muzyce. Rozmach, potęgę brzmienia, monumentalizm. Jeśli przyszłemu pokoleniu francuskich twórców przekazał coś, co najchętniej kontynuowali, to właśnie to. W Goseku znajduje się odpowiedź, skąd muzyka architektoniczna Berlioza się wywodzi. W tym odcinku to już prawie wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę, a mecenasom za wsparcie. Bez Was podcast nie mógłby istnieć. Jeśli ktoś z Was chce dołączyć do grona mecenasów, można zrobić to wspierając mnie w serwisie patronite.pl. Kłania się Mateusz Ciupka, to była Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. A na koniec raz jeszcze François-José Gossec, jeden z moich ukochanych fragmentów, czyli poruszający początek ofertorium. Vado et non revertar. Odchodzę i nigdy już nie wrócę. Gra Orkiestra Szwajcarii Włoskiej, dyryguje Diego Fasolis, a partię solową śpiewa Howard Crook. Do usłyszenia za tydzień w piątek. Room.